Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. Tomasz musiał na chwilę pospiesznie opuścić studio, ale jest z Państwem Piotr Szydłowski, realizator. Prowadzi Adrian Kowarzyk. Porozmawiamy teraz z naszymi gośćmi. To jest Mateusz Jarosiewicz, pan Tobiasz Żuchewicz i pani Elżbieta Urbaniak, którzy będą nam mówić o technologii 5G, która gdzieś tam wdziera się do naszych domów, do naszych mirów domowych. Rodzina, którą dzisiaj gościnnie zaprosiliśmy z Alfredówki w województwie podkarpackim, jest już po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny, tak?
Tak, sprostowanie tylko, my jesteśmy mieszkańcami Tarnowskiej Woli, natomiast w Alfredówce po sąsiedzku mamy budowlę, która no od 4 lat nam tutaj przeszkadzała. I dzisiaj jest ten szczęśliwy dzień, że wygraliśmy w Sądzie Najwyższym tu w Warszawie. Jesteśmy przeszczęśliwi i dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagali, zwłaszcza panu Zbyszkowi Gelzokowi ze Stowarzyszenia Prawo do Życia, bo tak naprawdę bez niego i bez wsparcia pozostałych mieszkańców, no ciężko by nam było tą sprawę doprowadzić do końca.
No właśnie, bo wygraliście państwo z kim? Z budowniczymi masztu, rozumiem, tak?
Tak, z inwestorem.
Jak mogła pani opowiedzieć trochę więcej, kto zbudował ten maszt i właściwie dlaczego? Znaczy, dlaczego to oczywiście wiadomo, jaki był jego cel, ale dlaczego wbrew państwu, tak?
Wydaje mi się, że tutaj chodziło o zupełnie inną przyczynę. Lokalizacja była dogodna. Inwestor stwierdził, że w tym akurat miejscu będzie mu bardzo dobrze podjechać, bo to jest blisko drogi krajowej relacji Rzeszów-Radom przy 9, więc dostęp do drogi, zjazd bezpośrednio, poza tym podjazd i bliski zasięg linii elektrycznych, także super lokalizacja, natomiast nie zwrócił uwagi na to, że w pobliżu są domy mieszkalne, w których mieszkamy my.
Jaka to jest odległość, przepraszam, że wejdę w słowo?
Około 80 metrów od budynku tego najbliższego, tak? W którym mieszkają.
Czyli bezpośrednie sąsiedztwo właściwie.
Niestety tak.
Okej, okay. I jest wyrok sądu. Rozumiem, że to jest pierwsza instancja?
Nie, to już jest końcówka. To była skarga kasacyjna złożona przez inwestora od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. No na szczęście Sąd Najwyższy przychylił się do wyroku tutaj i utrzymał w mocy wyrok Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
To jest definitywny, niesamowity triumf.
Tak, bardzo
właśnie,
się cieszymy.
Pan Tobiasz Żuchewicz, właśnie chciał pan coś dodać, tak?
Oczywiście. Takie sytuacje, gdzie budowane są stacje bazowe, maszty czy też nadajniki, teraz zdarzają się bardzo często. Protesty trwają i przybierają na sile w całym kraju, więc ta sytuacja pani Eli z rodziną jest sytuacją niemalże sztandarową. To jest wyrok definitywny NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego, który kończy czy ponad 2-letnią walkę ich o zdrowie i życie, ale także o ich dobra materialne. Dlaczego? Oni zainwestowali spore pieniądze w swoje gospodarstwo, natomiast bezpośrednia bliskość stacji bazowej
zaniża cenę.
Oczywiście, że tak. Ja postaram się skrócić, jak ta sprawa wyglądała, dlatego że można z tego wyciągnąć bardzo przykładne wnioski. Zatem ta stacja powstała w grudniu 2016 roku. W marcu 2017 roku, kwartał później, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego twierdził sąd, że ta stacja, pozwolenia na budowę zostały wydane bezprawnie. To znaczy, że ona nie powinna była w ogóle stanąć.
Czyli zawinili urzędnicy.
Dokładnie, tak.
Zgadza się. I ten wyrok stwierdzał, że nieprawidłowo był sporządzony projekt budowlany, że brak był jakiejkolwiek oceny organów czy instytucji w kontekście decyzji środowiskowej. Czyli nikt nie oceniał tego, czy środowisko na tym ucierpi, czy nie, a także ludzie, którzy mieszkają.
Niedopatrzenie urzędnicze, czy celowe działanie, jak pan myśli?
To jest kwestia bardzo skomplikowana, dlatego że widzimy dzisiaj, że stopień świadomości urzędników jest bardzo niewielki, ale także posłów, senatorów, o tym może troszkę później. A także ten sąd stwierdził, że ta sytuacja uderza w dobra osobiste ludzi, którzy tam mieszkają i dotyczy to oczywiście całej okolicy, bo ten maszt jest akurat konkretny, jest po prostu bardzo duży.
Jak duży jest ten maszt, może powiedzmy?
52 metry.
52 metry?
Dokładnie, z 6 antenami dyfuzyjnymi.
To jest bardzo... Wyobraźcie sobie państwo taki wielki maszt, to przecież on musi mieć średnicę rozwoju rozumiem, co najmniej kilkanaście metrów.
Dokładnie. Tak? Ja jeszcze tylko powiem, że w momencie, kiedy jest bardzo mocny wiatr, no to słyszymy zakłócenia, takie szumy i to dosyć uciążliwe. No, nie jest to przyjemne, powiem szczerze, a w nocy no to mamy lampy tak, oświetlony maszt, żeby nic tam w niego nie wleciało.
I teraz coś o skali zjawiska. Takich masztów w Polsce jest między 40 a 50 tysięcy. Zbigniew Gelzok, prezes Stowarzyszenia Prawo do Życia, twierdzi, że znakomita większość z nich, prawie wszystkie, są nielegalnie. Dlaczego? Na czym to polega? Dlatego, że w momencie, kiedy one są ustawiane, moc tych masztów jest na poziomie 300 watt, kilkuset watt, a potem ona jest podnoszona już bez żadnych zgód o wielokroć. Do 2000, a nawet więcej wat.
Tak? Czyli budowniczy uzyskują pozwolenie na o wiele mniejszą moc, po czym nielegalnie ją podnoszą.
Zgadza się.
Powodując zagrożenie potencjalne.
Zgadza się.
Nie ma w decyzji pozwolenia na budowę określonych ilości sztuk anten dyfuzyjnych. Tam nie ma. Jest tylko, że jest wydana decyzja pozwolenia na budowę takiego i takiego masztu bez uwzględnienia, ile tam jest sztuk tych anten. I później inwestor sobie dokłada, tak? Bo w decyzji nie było wskazane, ile sztuk ma mieć pierwotnie.
No. No ale sąd stwierdził, że została wbudowana nielegalnie ta stacja. No i zaczęła ona funkcjonować, została włączona, a więc promieniowała na ludność i środowisko w okolicy. Mieszkańcy złożyli zażalenie i tutaj Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o użytkowaniu, negując tym samym te postanowienie sądu. A te postanowienie sądu powinno chronić mieszkańców do czasu uprawomocnienia się wyroków w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdzie właśnie dzisiaj była ta sprawa.
Dokładnie tak.
Czyli kolejne instancje. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, dalej Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego i na końcu także Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego zanegował wyrok tego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i pozwolił na funkcjonowanie nielegalnie wybudowanej stacji. Słuchajcie, to jest niesamowity skandal. I dzisiaj mamy finał tej sprawy, który spowoduje prawdopodobnie decyzję o rozbiórce, bo inaczej sobie nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić. Budzą się samorządy w całym kraju. Tutaj Mateusz przedstawi w tym momencie. Mateusz.
Pan Mateusz Jarosiewicz, prosimy też o słowo od pana.
Tak. Ta sprawa ma wymiar tutaj, dotyczy to wszystkich gmin w Polsce, gdzie są poszkodowane osoby, czy jeśli chodzi o wartość nieruchomości, czy zdrowie. My tą sprawą zajęliśmy się kilka tygodni temu bardzo intensywnie, kiedy zaczęła pędzić przez polski Sejm tak zwana mega ustawa telekomunikacyjna, która te już istniejące anteny od 10 lat, funkcjonujące bardzo często bezprawnie, co wykazują kolejne kontrole NIK-u, proszę państwa. Teraz jeszcze operatorzy chcieli wziąć więcej i podkręcić to most oraz dołożyć kilka tysięcy praktycznie procent anten w całej Polsce, wprowadzając tak zwaną technologię 5G. Okazało się, że kilku operatorów takie miało wpływy przepotężne, żeby cały polski Sejm praktycznie, większość ministerstw przekonać, że promieniowanie, które jak tutaj się dowiadujemy, powoduje zgony, powoduje ciężkie choroby przewlekłe. Na całym świecie jest to bardzo duży problem. Największe skażenie od smogu, nawet większe niż smog, to jest elektrosmog. W tej chwili ludzie już się zorientowali, że nie mogą spać, mają depresję. I to jest właśnie powiązane z tym, że pojawiło się mnóstwo nowych anten. Zaczęliśmy bardzo używać intensywnie naszych telefonów komórkowych. To ma ze sobą związek.
Natomiast przepraszam, że wejdę słowo, takie badania, które to potwierdzają.
Jest mnóstwo badań. Jak tutaj zacytujemy, choćby zrelacjonujemy, państwo też mogą to znaleźć, przebieg ostatniej tutaj komisji, która miała miejsce 16 lipca, to była Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Tak, tutaj właśnie też poległa strona rządowa, a konkretnie Ministerstwo Cyfryzacji i Zdrowia, które sprawiało wrażenia być głównym tutaj interesariuszem wdrożenia w Polsce prywatnej technologii, która prywatnym firmom miała na mocy ustawy dać możliwość przejęcia praktycznie wszystkich masztów i przystanków, banerów w miastach na potrzeby właśnie zainstalowania setek tysięcy anten tak zwanej technologii 5G. I to udało nam się w tej chwili właśnie też parę dni temu powstrzymać. Tutaj też miasta stały bardzo mocno za mieszkańcami. Niektóre miasta, zwłaszcza tak jak Kraków na przykład, wysłały bardzo zdecydowane apele do prezydenta, do senatorów. Mogę tutaj przeczytać choćby rezolucję Rady Miasta Krakowa z 17 lipca 2019 roku, czyli wczoraj, w sprawie właśnie nowelizacji przepisów ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tak zwana mega ustawa. Rada Miasta Krakowa, zaniepokojona doniesieniami z posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 16 lipca, na którym potwierdzono, że uruchomienie technologii 5G odbywa się bez wcześniejszego przeprowadzenia jakichkolwiek badań nad jej bezpieczeństwem dla ludzi i środowiska oraz że w przegłosowanej w Sejmie w dniu 4 lipca 2019 roku nowelizacji megaustawy telekomunikacyjnej znalazły się, proszę Państwa, zapisy, które bezpośrednio naruszają konstytucyjne prawo do ochrony życia i zdrowia oraz prawo własności. I dlatego właśnie tutaj dziękujemy bardzo z tego miejsca odważnym radnym z Krakowa, ponieważ wielu radnych prezydentów boi się. Ci operatorzy wywierają ogromne naciski na nich.
No, w końcu mają ogromne pieniądze, to jest ogromny przemysł. Pan powiedział 40-50 tysięcy masztów, które teraz według prawa będą mogły przejąć prywatne firmy. Dobrze zrozumiałem?
Zgadza się. To nie tylko to. W tej chwili, jak Mateusz wzmiankował, trwa próba odstąpienia infrastruktury pionowej, takich rzeczy jak słupy, jak latarnie, jak przystanki autobusowe, po to, żeby dogodzić operatorom. Nieodpłatne odstąpienie tych miejsc dla instalacji nadajników. Co to powoduje? Taki jest wymóg technologiczny sieci 5G, żeby wprowadzić również nowe częstotliwości, wyższe częstotliwości, więc trzeba bardzo gęsto plasować nadajniki. A więc wszyscy, którzy znajdą się w promieniu tych nadajników, a jako, że one będą co kilka
dni... wszędzie.
Tak. Dokładnie. Czyli będziemy w stałej ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne, a kiedy człowiek zrozumie, czym jest promieniowanie elektromagnetyczne i w jaki sposób ono wywiera biologiczne, nie tylko termiczne, wbrew słowom Ministerstwa Cyfryzacji i narracji, niestety również naszego Ministerstwa Zdrowia, to od razu zrozumie, że należy się bronić przed wysoką i stałą ekspozycją na promieniowanie.
Tak, tu właśnie
jeszcze ostatnie słowo.
Tak. Radni z miasta Krakowa zauważyli, że życie i zdrowie obywateli, zwłaszcza dzieci i młodzieży, jest wartością najwyższą. Nie chodzi o tego Netflixa. Należy podnosić poziom innowacyjności polskiej gospodarki, wdrażając te wszystkie nowe trendy, jak przemysł 4.0. Natomiast trzeba tutaj trzymać się zasady zrównoważonego rozwoju. I my popieramy te wszystkie, jak również ja, jako tutaj Smart Cities Polska, ale musimy przede wszystkim szanować konstytucyjne prawa obywateli oraz bezpieczeństwo środowiskowe obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
Okej, okay, dziękujemy serdecznie. Do tematu wrócimy jeszcze, bo jest arcyciekawy, za chwilę, a tymczasem przerwa muzyczna.
Yeah. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Panie i panowie, Adrian Kowarzyk wciąż w studiu, Piotr Peter Szydłowski przy konsolecie, Tomasz Wybranowski i goście, którzy się przedstawią. Rafik Enaui, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
No muszę powiedzieć, że panie i panowie, Zofia, Zośka, jak na nią mówimy, no twoja siostra, ta nasza czempionka.
Tak, jak najbardziej. Jestem jej jedynym starszym bratem i mam tutaj przyjemność być w studiu w Net FM i mam nadzieję, że to nie jest pierwsza i ostatnia moja wizyta tutaj u was. Jestem naprawdę zaszczycony, że po prostu mam możliwość wypowiedzenia się i przedstawienia bliżej problematyki technologii 5G wszystkim tutaj mieszkańcom Polski, bo jest to bardzo gorący i jakże istotny temat, tak, który dotyczy każdego z nas.
Ale słuchaj, Rafik, powiedz mi, jakie to jest uczucie, bo jest sąd, jest NSA, to jest najwyższy sąd, te sprawy się toczą i nagle, co się okazuje, że...
I nagle się po prostu okazuje, że jest bardzo silne, rozwinięte lobby, które generalnie... generuje w pewną formę nacisku na rządzących, prawda, bo lobbyści wiadomo po co są stworzeni, są to tak zwane po prostu grupy interesu, które starają się wyłapać z tłumu bardziej podatnych posłów, czy też senatorów, tych, którzy mają realną władzę po prostu w kraju i doprowadzają do sytuacji, że przedstawiają na często ukrytych spotkaniach pewne koncepcje, które chcieliby zwyczajnie wprowadzić w takim szerszym spektrum, oczywiście przedstawiają je najczęściej przedstawiając tylko same pozytywy wynikające z wprowadzenia różnego rodzaju nowinek technologicznych, ale najczęściej pomija się wszystkie aspekty negatywne, no z racji przede wszystkim tego, że w niczym, znaczy generalnie bardzo dobrze poinformowane społeczeństwo jest to ostatnia rzecz po prostu jaką rządzący chcą i myślę, że to w każdym kraju działa podobnie. Polska jest pod tym względem wyjątkowa i trzeba po prostu mieć na uwadze to, że to co jest dobre dla operatorów telefonii komórkowej bardzo często rozmija się z tym co jest dobre dla mieszkańców i tak to należy to odbierać i tutaj po prostu pokrótce będziemy w stanie to przedstawić bardziej szczegółowo.
Rafik Enaui, moim państwa gościem i Adriana Kowarzyka w Popołudniu Wnet. A powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z 5G, kiedy stwierdziłeś, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba opowiadać i nie tylko o tych plusach, które przynosi tak zwana postęp, cywilizacja, technika, ale że jednak za postępem, cywilizacją i tą techniką kryją się również rzeczy, o których, tak jak wspomniałeś, raczej się nie wspomina ani nie mówi.
Może po prostu podam przykład tego, kiedy w ogóle moja walka się zaczęła z telefonią komórkową stricte. Miało to przede wszystkim miejsce po śmierci moich dziadków. Z racji tego, że moja babcia chorowała na białaczkę, a mamy maszt niespełna 80 metrów w linii prostej od mieszkania, od osiedla mieszkaniowego przy ulicy Barlineckiej w Lipianach, w powiecie pyrzyckim, województwie województwie zachodniopomorskim, to to zaczęło po prostu mi otwierać oczy i zachorowania innych moich sąsiadów. Śmierć mojego dziadka w 2015 roku też po prostu się dołożyła. Moi dziadkowie niestety już nie są z nami i to w pewnym sensie przelało tą czarę goryczy.
I co postanowiłeś
i
wtedy?
I postanowiłem po prostu, że zacznę mówić o tym, że mieszkanie w sąsiedztwie takich anten niesie ze sobą ogromne ryzyko, które jest tak naprawdę celowo wyciszane w mediach. O tym się po prostu nie mówi, bo to spowodowało przede wszystkim to, że ludzie by byli świadomi, zaczęliby walczyć już często na tym początkowym etapie, mogliby wiele tych konstrukcji zwyczajnie zablokować, a to nie jest w interesie ani operatora, ani rządzących, bo nie oszukujmy się, to są ogromne pieniądze, są to miliardy dolarów w skali rocznej. Człowiek w pewnym momencie po prostu staje przed dylematem, tak? Albo walczymy, albo dajemy się pogrążyć na całego.
Czyli obywatelsko stwierdziłeś jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawdzam. I co zacząłeś czynić, albo co z tobą zaczęto czynić?
Bo przecież... Ze mną nic nie zaczęto czynić, bo ja nadal trwam w swoich przekonaniach i nie dam się zgnoić. Raczej zacząłem po prostu rozmawiać zarówno z przedstawicielami gminy, z burmistrzem, ze wszystkimi radnymi. Później starałem się to nagłośnić z moimi przyjaciółmi, też w powiecie. Zaczęliśmy twarzą w twarz na różnych spotkaniach rozmawiać. Często w formie takiej niekonwencjonalnej, nieoficjalnej, ale po prostu stwierdziłem, że jeżeli żyjemy w takich czasach, że ludzie przestali się szanować i nie rozmawiają już ze sobą, musimy wrócić do dialogu, bo dialog społeczny jest tym czynnikiem kluczowym i musimy zaczynać od samorządów, czyli zaczynać oddolnie pewne ruchy, bo bez tego nie sposób pewnych rzeczy zahamować. Nie oszukujmy się, nie możemy polegać na ludziach mieszkających w Warszawie i czekać, aż oni coś zrobią. Musimy sami zadbać o to, żeby zrobić porządek na
dlatego,
swoim podwórku.
Drogi Rafiku, Rafik Enaui, moim Państwa gościem, dlatego Radio Wnet zawsze wakacyjną porą wraca do źródeł. Nie siedzimy w Warszawie, tylko wędrujemy przez całą Polskę po to, aby spotykać ludzi, aby z nimi rozmawiać i pytać ich o ich sukcesy, radości, historię, przeszłość, koloryt lokalny, ale również bolączkę, ale chyba ten przykład z poprzedniej rozmowy w naszym programie Popołudnie Wnet, Adrian Kowarzyk rozmawiał z rodziną, która jednak obroniła się i pokazała swoje racje. Jak myślisz, to może zmienić w oglądzie opinii publicznej przekonanie, że nie da się walczyć, nie da się wywalczyć swojego stanowiska, bo nikt nie słucha, bo nie ma sensu, bo korporacje, bo finanse, bo lobbying?
Jak najbardziej. Ja właśnie tutaj byłem całym sercem za tym, żeby państwa tutaj też nakłonić do tego, żeby oni tutaj do tego studia się zwyczajnie pofatygowali z nami, bo są takim sztandarowym przykładem tego, że można wygrać z operatorami telefonii komórkowej, że to nie jest tak, że po prostu w tej Biblii, nawet przypowieści o Dawidzie i Goliacie, dobrze wiemy, kto wygrywa. Wygrywa Dawid, a nie Goliat, więc powinniśmy iść po prostu tymi kryteriami, powinniśmy wlać więcej nadziei i odwagi w serca wszystkich tych ludzi, którzy mierzą się po prostu z tym, mówimy tutaj o całym kraju i sam jestem taką osobą, która teraz zarówno mierzy się z operatorem, który chce nam czwarty masz w naszej miejscowości postawić, ale też z tym masztem, na którym zostały nielegalnie dołożone anteny. Mówimy o tym maszcie, który jest bardzo blisko naszego osiedla, który masowo dziesiątkuje populację właśnie moich sąsiadów i który przyczynił się do śmierci moich dziadków też.
Czyli Rafik, jesteście przygotowani też merytorycznie, Rafik Enaui, czyli jeżeli ktoś powie, że to, co mówicie, to jest czczym gadaniem albo jakimiś wymysłami, jakimiś dziwnymi historiami, no to jesteście w stanie to udowodnić, ponieważ doskonale rozumiem, panie Tobiaszu, macie na każdy argument drugiej strony jakiś kontrargument poparty faktami, tak?
Zgadza się, my z Rafikiem poznaliśmy się na komisji sejmowej, na konferencji sejmowej z 26 kwietnia tego roku. Tam byli obecni profesorowie zajmujący się biofizyką, fizyką, byli lekarze medycyny, w tym profesor Alicja Bortkiewicz. Specjalnie ją tutaj wymieniam z imienia i nazwiska, dlatego że ona jest także autorką raportu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, który to instytut Ministerstwo Zdrowia określa jako kompetentny w kontekście badania wpływu fal milimetrowych na zdrowie człowieka, a ten raport dotychczas był ukrywany, o czym chciałbym, żeby powiedziała Agata, dlatego że ona była bohaterką.
Ale jeszcze jedno pytanie. Czy jutro, kiedy będziemy mieli okazję rozmawiać z panem ministrem zdrowia a propos tej dla nas bardziej niż przykrej historii, czyli kwestia tego, że być może przychodnia dla weteranów, dla kombatantów przy ulicy Wileńskiej 11 przez 13 w Warszawie może zostać po prostu zamknięta. Możemy też przy okazji zapytać o ten raport?
Zdecydowanie należałoby to zrobić. Prosimy o to. Ostatnio na przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zawezwał ministra zdrowia do ujawnienia tego raportu, dlatego że on został przekazany przez autora, czyli Instytut Medycyny Pracy w Łodzi już na początku tego roku. Także wszyscy ci naukowcy, o których wspomniałem, właściwie cały polski świat naukowy zajmujący się tematyką promieniowania elektromagnetycznego, wołają już od miesięcy o ujawnienie tego raportu.
Zanim pani Agata Ratajczyk, panie Tobiaszu, jeszcze jedno pytanie. Czy, nie wiem, chcecie połączyć siły, nie wiem, zrobić z tego ruchu obywatelskiego, bo Radio Wnety zawsze jest republikańskie, proobywatelskie, prooddolne, czy, nie wiem, powstanie z tego stowarzyszenie, jakaś fundacja, jakaś organizacja, jak to wygląda?
My się zgromadziliśmy jako wolontariusze, jako ci, którzy mają pewność, że sprawa jest niezwykle poważna i dotyka dokładnie każdego Polaka. Jego zdrowia, środowiska, w jakim żyje, ale także jego wartości materialnych. Naczelny przykład, jeden z wielu przykładów, no to była sytuacja tych państwa, którzy zainwestowali bardzo dużo w swoją nieruchomość, a dzisiaj wiedzą, że ta nieruchomość straciła bardzo na wartości. Także ten ruch jakby się sam organizuje. Jak wspomniałem, w tej chwili dostrzegają skalę problemu właściwie wszyscy ludzie w Polsce, tylko wciąż jakby Ministerstwo Cyfryzacji, niestety również z Ministerstwem Zdrowia, trzymają tę samą narrację, że nie ma dowodów na wpływ promieniowania elektromagnetycznego na środowisko i zdrowie. No co nie zgadza się.
Co jest oczywiście kłamstwem, bo jest to kłamstwo, tym bardziej, że istnieją tysiące badań od lat 60. robione. Na początku, od lat 60. do początku lat 90. były to badania robione typowe w wojsku. Z racji tego, że technologia, która była używana, została po prostu w wojsku zwyczajnie zaprojektowana i służyła przede wszystkim do łączności w wojsku. Pierwszy maszt, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale powstał tutaj w Polsce pod Warszawą w 91 roku i od tego czasu możemy przyjąć rozwój telefonii komórkowej w Polsce. Dlatego należałoby najpierw zapoznać się z tym, co pewne źródła zwyczajnie pokazują, a można powiedzieć symptomy są tak naprawdę straszne, bo możemy podzielić to na cztery kategorie, tak? Czyli na symptomy słabe, o średnim zasięgu, o mocnym zasięgu i bardzo mocnym, wręcz śmiertelnym, tak? Są takie cztery grupy.
Czyli symptomy stanu zdrowia człowieka.
Tak, symptomy stanu zdrowia człowieka i tego przede wszystkim, jak długo jesteśmy w zasięgu oddziaływania takiego źródła promieniowania elektromagnetycznego, bo należy tutaj powiedzieć też o jednej bardzo ważnej kwestii. Czynnikiem kluczowym jest czas ekspozycji. I dobrze wiemy, że tak na przykład możemy używać telefonu komórkowego kilka minut dziennie, to jeżeli przebywamy w zasięgu stacji bazowej telefonii GSM, to nie możemy sobie zwyczajnie tego wyłączyć, bo taką mamy wolę, prawda? I wielu ludzi zwyczajnie jest zmuszonych do przebywania w sąsiedztwie tego typu urządzeń i to wzbudza moje ogromne kontrowersje, bo nie każdy człowiek zamysłem każdego człowieka nie jest po prostu ślepy pęd technologiczny. Bardzo wiele ludzi ma zwyczajnie inne wartości w życiu i na pierwszym miejscu wcale nie stawiają rozwoju technologicznego swojego kraju jako czynnik decydujący o tym, czy oni będą czuli się szczęśliwi w własnym kraju, czy nie. I chciałbym tutaj nawet tutaj taki przykład z tej konferencji z 26 kwietnia 2019 roku przytoczyć, kiedy jedna z mieszkanek właśnie naszego pięknego kraju zapytała się pana Żurka z Instytutu Łączności, a co się stanie z ludźmi, którzy nie chcą brać w tym udziału? I na sali zapadła błoga cisza, pojawił się tylko głupi uśmiech na twarzy pana Żurka pod nosem i oczywiście można było wywnioskować z tej ciszy, że nie będzie możliwości niewzięcia w tym udziału, że wszyscy są wrzuceni do jednego worka.
A poważne instytuty naukowe szacują, że osób elektrowrażliwych z EHS jest nawet już 10%. To są ludzie, którzy mają trudności w normalnym funkcjonowaniu.
Ale 10% populacji Polaków?
Świata. Tak. I ta liczba wzrasta z każdym rokiem, dlatego że wzrasta natężenie pól elektromagnetycznych, a także rozwija się ich charakterystyka. Dotychczasowa pozostaje, a wprowadzane są nowe częstotliwości i jeszcze większe natężenie pól, co jest bardzo ważne. Co zmienia ta megaustawa? Mianowicie, de facto zdejmuje limity promieniowania elektromagnetycznego, które już dzisiaj są bardzo wysokie, dlatego że wynoszą 1/10 wata na metr kwadratowy. To jest promieniowanie, które jak z Rafikiem mierzyliśmy, jak może zmierzyć każdy człowiek w Polsce, dysponując odpowiednim miernikiem. To jest natężenie, które równa się temu, jak się zbliży miernik bezpośrednio do telefonu komórkowego w trybie wideorozmowy, w trybie LTE. Teraz uzasadnienie tej mega ustawy powoduje możliwość wykorzystania limitów, do których odwołuje się ta ustawa, a które są stukrotnie wyższe. W takim środowisku nie da się żyć.
Powiedział pan Tobiasz, który pozostał w naszym studiu. No to teraz Rodzynek, pani Agata Ratajczyk. Pani Agato, przesuniemy trochę mikrofon, bo gości ci u nas dostatek dzisiaj. Dzień dobry, pani Agato.
Dzień dobry, witam wszystkich.
No właśnie, to porozmawiajmy sobie teraz o tym, jak to jest zgromadzić grono obywatelskie, grono oddolne, grono tych, którzy nie do końca zgadzają się z tym, co dzieje się wokół nich, ale powiedzmy sobie szczerze, czy jest taka możliwość, że gdyby te wielkie korporacje zajmujące się dostarczaniem sygnału, internetu, telefonii, tego typu rzeczy, robiliby to zgodnie z prawem i powiedzmy staraliby się też robić to, nie wiem, w jakichś miejscach odosobnienia, inaczej to wszystko układać, składać technologicznie. Nie jestem fachowcem, ale tak pytam, czy byłaby szansa, że dałoby się to jakoś pogodzić?
Ja myślę, że przede wszystkim tutaj należy nałożyć nacisk na rozwój światłowodów i po prostu internetu kablowego, natomiast nie na rozwój technologii bezprzewodowych, które właśnie działając na zasadzie promieniowania elektromagnetycznego, no wywierają wpływ na zdrowie i życie człowieka.
To czemu te światłowody, był szał na te światłowody, sam pamiętam, to było już wiele, wiele lat temu i nagle dziwnym trafem te światłowody stały się, nie wiem, niemodne, przestarzałe i zaczęły wchodzić te fale.
No to jest dobre pytanie akurat do Ministerstwa Cyfryzacji, ja myślę, ponieważ według ludzi zajmujących się tu technologiami jest to technologia, która nie zagraża życiu, jest ona bez żadnego wpływu na zdrowie ludzkie. Natomiast no, narracja rządu poszła w tą stronę, żeby rozwijać właśnie ten bezprzewodowy. A dlaczego tak jest? No ciężko mi powiedzieć.
My jesteśmy absolutnie zwolennikami najnowszych technologii i użytkownikami tych technologii. Światłowody mają możliwość transferu danych do 70 terabitów na sekundę. Co to oznacza? To jest 7000 razy wyżej, niż reklamuje się dzisiaj przy transferze danym bezprzewodowym, bardzo brudnym środowiskowo i bardzo eksponującym środowisko i człowieka na promieniowanie elektromagnetyczne, podówczas kiedy światłowody są technologią całkowicie czystą. Pan pyta, dlaczego nie ma rozwoju sieci światłowodowych? Nie wiemy tego. Polska jest na 26. miejscu w tej chwili, jeżeli chodzi o pokrycie funkcjonującymi światłowodami.
Europie.
Tak. My współpracując z niesamowitymi informatykami, Mateusz Jarosiewicz, który tutaj był, który jest prezesem Smart Cities Polska, jest genialnym informatykiem i on mówi wprost, że położenie sieci światłowodowej i dystrybuowanie internetu lokalnie, tam gdzie on jest faktycznie niezbędny bezprzewodowo, to jest technologia przyszłości. Nie ma takiej potrzeby, żeby w sposób zupełnie niekontrolowany transmitować dane przez powietrze, zwłaszcza że jest to właśnie technologia, która eksponuje człowieka, nawet tego, który nie chce w tym być, na promieniowanie elektromagnetyczne.
Powiedział pan Tobiasz Żuchewicz, no jakoś tak to moje imię tak utkwiło mi od 40 paru lat w głowie, pan Tobiasz Żuchewicz naszym gościem, pani Agata Ratajczyk i pan Rafik Enaui. Na koniec takie moje wezwanie do takiej obywatelskości ze wszystkich stron tej cyberprzestrzennej barykady, bo czy jest szansa, żeby, nie wiem, zaprosić Ministerstwo Cyfryzacji, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, no i was, takich obywateli, republikan, którzy przyszli do Radia Wnet, mówiąc, że no, słuchajcie, panowie dziennikarze, słuchamy was, jesteście takim medium innym od innych, jak mawia Krzysztof Skowroński, zresztą pan Probierz tak powiedział, że no, w końcu radio inne, więcej niż radio inne od innych, więc może udałoby się zorganizować taką debatę, a my moglibyśmy zrobić na przykład transmisję takiej debaty, a propos tych kwestii, z jednej strony przedstawiciele, nie wiem, tych wielkich korporacji, ministerstwo, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, a z drugiej strony wy, świadomi siebie, obywatele. Pani Agato, dałoby radę coś takiego przygotować?
My naprawdę z wielką nadzieją czekamy na takie spotkanie. W zasadzie dopominamy się od początku
wprowadzania... A jesteście traktowani poważnie przez nasze czynniki
dobrozmianowe? Nie jesteśmy traktowani poważnie. No, Ciężko mi powiedzieć, dlaczego nie. Myślę, że sądzą ministerstwa, że my nie mamy żadnych dowodów, nie mamy dokumentów, natomiast to oni zasłaniają się dokumentami, które są nierzetelne.
Ja chciałbym tutaj dodać od siebie, że my już nawoływaliśmy do takich spotkań i podjęliśmy już nawet kilka prób też osobiście, żeby do takich spotkań doprowadzić. Tylko przychodzi co do czego, to zwyczajnie ci ludzie nie mają odwagi stanąć, spojrzeć nam prosto twarzą w twarz i nie są zwyczajnie w stanie skonfrontować się z faktami i z szeroko pojętą prawdą, bo ja myślę, że tutaj należy upatrywać tego, dlaczego oni zwyczajnie nie chcą doprowadzić się do tego typu spotkań, bo być może bylibyśmy na tyle merytoryczni i wiarygodni, żebyśmy obnażyli te wszystkie kłamstwa podczas jednego posiedzenia i te resztki wiarygodności by zwyczajnie bardzo szybko stracili. Ja myślę, że po prostu boją się tego, że możemy sobie zwyczajnie przygotować coś, czego jeszcze do tej pory im nie pokazaliśmy, a mamy tego bardzo dużo.
Pan Rafik Nawi, teraz pan Tobiasz.
Muszę tutaj dodać, że my jako strona społeczna, przedstawiciele prawa do życia, jesteśmy uczestnikami dosłownie każdej komisji sejmowej i każdej komisji senackiej. Jesteśmy w trakcie całego...
Czyli możecie być obecni.
Tak, jak najbardziej. Prowadzimy tam debatę i proszę, niech państwa oczy, uszy zwrócą się w stronę tej ostatniej debaty na Komisji Sejmowej Środowiska. Słuchajcie, to jest jak naprawdę niesamowicie dramatyczny, bardzo emocjonujący i w sumie wspaniały film, gdzie właśnie powoli wychodzi prawda na jaw, bo tak jak nie byliśmy traktowani poważnie jeszcze miesiąc temu, tak dzisiaj ten ruch społeczny jest bardzo duży i przybiera...
Którego dnia to było, panie Tobiaszu? Tobiasz Żuchewicz?
Tak, to był 16 lipca, Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
W opisie patrzę na mojego współprowadzącego, mojego wydawcę, Adriana Kowarzyka. Dorzucimy link z tej komisji w dzisiejszym programie, który to opisuje, by prawda światu została ukazana. Panie i panowie, dokładnie, tak, moglibyśmy rozmawiać bez końca. My będziemy w kontakcie, będziemy się przyglądać, bo jak... Pani Agata Ratajczyk, pan Tobiasz Żuchewicz, pan Rafik Enawi wiedzą, w Radiu Wnet są interpretacje i nawiązania, ale przede wszystkim ciągi dalsze, więc będziemy zapraszać, będziemy się przyglądać. Natomiast teraz jeszcze patrzę tutaj na pana Rafika Enawi. No to co, będzie ten wywiad
będzie,
na wyłączność?
Będzie na wyłączność. Jak tylko Sofia będzie w Warszawie, a nawet gdyby była gdzieś w pobliżu, dam znać, że jest pan zainteresowany i...
Jestem.
I myślę, że bardzo chętnie udzieli tego wywiadu, tym bardziej, że widzę po pana oczach, a oczy nie kłamią, że jest pan po prostu zwyczajnie bardzo oddanym kibicem, a ona po prostu szanuje wszystkich tych, którzy są po prostu za nią. Także, tylko będzie okazja.
Rafiku, ja to jestem takie małe piki, bo mamy znakomitych facetów, którzy robią, teraz mają wakacje, matura z WF-u, czyli Józef Skowroński i Kuba Mądry, więc tak jak mówię, zrobimy taki naprawdę wielki, wielki wywiad z Sofią, bo Sofia to nasze biegacze złoto, dobro narodowe.
Zdecydowanie nadzieja olimpijska na przyszłe Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020.
Ja powiem więcej, ona wróci ze złotem. Ona wróci ze złotem. To nasza mała Zośka wykręci taki wynik i wróci ze złotem i ja to wiem, ja to mówię od dawna. Więc cóż, zróbmy muzycznie dobrze pana młodszej siostrzyczce, która Polskę rozsławia na wszystkich arenach świata i Europy. I cóż, Sting.
Sting.
Specjalnie dla Sofii Enawi, panie i panowie, która za rok z haczykiem o tej porze już będzie wracała ze złotem. Tak się pewnie stanie i tak będzie na pewno. Sting, Englishman in New York, stanie zwykłej płyty Nothing Like the Sun, bo jak mawiał Szekspir, nie ma nic piękniejszego niż słońce, chociaż wolę zdecydowanie pogodę irlandzką. Popołudnie w Wnet, 14 minut po godzinie 17.